Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Wciąż Maryja mówi do nas te słowa, wskazując właśnie na Chrystusa, że to On powinien być najważniejszy w naszym życiu, działaniu i myśleniu. Jutro, moi drodzy, pod koniec naszych rekolekcji, kiedy będziemy kończyli, tak ładnie wypada, że będzie uroczystość Zwiastowania Pańskiego, będziemy chcieli oddać się w opiekę Matki Bożej. Każdy z nas osobno, wspólnie, naszą wspólnotę, naszą ojczyznę i nas samych. A takim widzialnym znakiem oddania się w opiekę Matki Bożej będzie można jutro sobie nabyć taki mały medalik, który będzie można sobie zawiesić na łańcuszku, na piersi, zwany cudownym medalikiem za dowolną ofiarę. Ale o tym medaliku to sobie jutro troszeczkę więcej powiemy. Wspólnie podczas naszych rekolekcji zastanawiamy się, co Maryja by nam podpowiedziała, co by nam doradziła, jaką dałaby nam wskazówkę. I powiedzieliśmy sobie, że na pewno Maryja by nas zachęcała do tej prostej, ufnej modlitwy, jaką jest Różaniec Święty. Niesamowicie prosta modlitwa, a jednocześnie niesamowicie skuteczna. Powiedzieliśmy sobie, że na pewno Maryja by nas zachęcała do tej najpiękniejszej, najdoskonalszej i najskuteczniejszej modlitwy, w jakiej uczestniczymy, czyli w Eucharystii. Największy dar, jaki zostawił nam Chrystus. Mówimy, że Maryja zachęcałaby nas do modlitwy. I chciałbym, abyśmy właśnie naszą teraz naukę rekolekcyjną, taką refleksję zrobili sobie na temat właśnie modlitwy. Wiemy, czym jest modlitwa, jest rozmową z Panem Bogiem. Wiemy, że uczymy się tej modlitwy praktycznie od najmniejszego. Tylko zaczniemy już coś mówić. Najczęściej babcia uczy nas modlitwy do anioła stróża. Ale kiedy mówimy o modlitwie, to chyba nie ma nikogo z nas tutaj obecnego, który by się na przykład zgłosił i powiedział: o, ja to nie mam żadnego problemu z modlitwą. Dużo się modlę, wytrwale się modlę, nie mam żadnych rozproszeń, żadnych przeszkód. Chyba jest troszeczkę odwrotnie, bo tak naprawdę każdy z nas ma jakiś problem z modlitwą. Najpierw, żeby w ogóle zacząć się modlić, bo mamy różne wymówki, sprawy, a później, kiedy już zaczniemy, żeby na tej modlitwie wytrwać. Powiedz mi, ile się modlisz, powiedz mi, jak się modlisz, a powiem ci, kim jesteś, jaki jesteś, mówi nasze staropolskie przysłowie. Moi drodzy, żyjemy w czasach, kiedy choćby na internecie, online jest tyle przeróżnych kursów, różnych ciekawych, mniej ciekawych, które mogą nas zainteresować, ale jakoś osobiście nie znalazłem kursu, żeby nauczyć się modlić. Pięknie, wytrwale. Może by człowiek by się tak zapisał na taki kurs, przeszedłby ten kurs, takie szkolenie, na koniec by się dostał taki certyfikat: jestem mistrzem w modlitwie. O, ale no, nie zauważyłem nigdzie czegoś takiego. Od kogo właściwie się uczyć modlitwy? Gdzie uczyć się tej modlitwy? Na pewno dla nas, ludzi wierzących, takim najpiękniejszym wzorem jest Jezus Chrystus. Kiedy przecież otworzymy kartę Ewangelii, dostrzeżemy, że Jezus bardzo dużo się modlił, bardzo dużo. Odchodzi od tłumów, od swoich uczniów. Czytamy, że nawet Jezus raz czy drugi modlił się całą noc przed ważnymi wydarzeniami, przed wyborem apostołów, przed swoją męką w Getsemanii. Kto z nas chociaż raz w życiu modlił się całą noc? No bo przecież noc po to jest, żeby się wyspać. A Jezus modlił się całą noc. A Jezus od kogo nauczył się modlitwy? Możemy się domyślić, nauczył się od swojej matki, Maryi, od Józefa. Patrzył, jak się modlili Starym Testamentem, jak się modlili psalmami. Przecież wcześniej, bo według prawa żydowskiego już od 13 roku życia młodzieńcy mają obowiązek uczestniczenia nawiedzenia świątyni jerozolimskiej. Jezus miał 12, rok wcześniej już poszedł do świątyni pokłonić się swojemu Ojcu. Czyli Jezus się uczył zapewne od swoich rodziców. Ale zobaczmy, kiedy czytamy Ewangelię, to nawet apostołowie mieli problem. Bo przecież czytamy w Ewangelii, że w pewnym momencie przychodzą apostołowie i mówią: Panie Jezu, naucz nas się modlić, jakich słów użyć, jakiego tekstu, jakiej formy. I co Jezus robi? Uczy ich modlitwy pańskiej, modlitwę Ojcze Nasz. Kiedy, moi drodzy, otworzymy katechizm Kościoła katolickiego, możemy się troszeczkę nawet zadziwić, że tyle stron, tyle rozdziałów jest poświęcone wyjaśnieniu właśnie tej modlitwie. Też moglibyśmy przeanalizować każde słowo, każdy wyraz, każdy werset, każdą linijkę i to by nam zabrakło czasu. Zobaczmy, choćby Jezus zaczyna modlitwę pańską, modlitwę Ojcze. Ojciec, czyli ktoś bliski. Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi mówiąc Jahwe, ja jestem, jestem, który jestem. Dla Boga nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, jest ciągle teraz, ja jestem. I to imię Boga, które objawił Mojżeszowi, objawił Żydom, Żydzi z wielkim drżeniem, z lękiem wypowiadali raz w roku, zastępując je innymi, Adonai, Elohim, no bo z drżeniem, jak można do Boga mówić, się zwracać. A tu Jezus mówi Ojcze, ktoś bardzo bliski. Nawet czytamy, że mówił Abba, tato, tatusiu, czy jeszcze bliższy. Jest to nie do pomyślenia dla Żydów, to byłoby wręcz zgorszenie. A za chwilę Jezus dodaje Ojcze nasz, że ten Bóg jest Ojcem każdego. I wierzących, i niewierzących, i ateistów, i wojujących z Kościołem, wszystkich. Jest Ojcem wszystkich. Który jesteś w niebie? Ileż to przecież Jezus, szczególnie w przypowieściach, opowiadał o Królestwie Niebieskim, o życiu wiecznym, o tym niebie, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale aby się szczerze nawrócił i miał życie wieczne. Bóg chce każdego widzieć w niebie, w tym życiu wiecznym. Ale jednocześnie mówi, jeśli chcesz. Zobaczmy, że Jezus na kartę Ewangelii nigdy nie powiedział, musisz, wypadałoby, a może tak. Jeśli chcesz pójść za mną, jeśli chcesz kochać, jeśli chcesz przebaczać, jeśli chcesz się modlić, jeśli chcesz. I moi drodzy, kiedy nie potrafimy się modlić, kiedy nie umiemy się modlić, kiedy nie wiemy, jakiej formy modlitwy użyć, mamy konkretną propozycję. Mówi nawet katechizm, że to jest podstawowa, najważniejsza modlitwa chrześcijanina, że tą modlitwą powinniśmy rozpoczynać każdą naszą codzienną modlitwę. Czyli mamy konkretną propozycję. Mówiliśmy wcześniej o modlitwie Zdrowaś Maryjo, Różańcu, Eucharystii. Już mamy konkretne modlitwy. A po wielu, wielu wiekach, bo w 1934 roku, 13 i 14 września, Jezus jeszcze dał nam jedną modlitwę, którą przekazał na przeświętą siostrę Faustynie w Wilnie. Czytamy o tym w dzienniczku siostry Faustyny. Warto sobie przeczytać dzienniczek siostry Faustyny. Dzisiaj chyba jest to najbardziej rozczytywana książka na ziemi, też chyba przetłumaczona już na wszystkie języki świata. Ludzie w różnych miejscach, kontynentach naszego globu rozczytują się z tych niesamowitych spotkań prostej zakonnicy, która ukończyła 3 klasy szkoły podstawowej, ze spotkań z Jezusem Miłosiernym. I niesamowity fenomen, że siostra Faustyna ręcznie spisywała ten dzienniczek, mimo że tylko ukończyła 3 klasy szkoły podstawowej, nie zrobiła żadnego błędu, żadnego przekreślenia, podkreślenia. Niesamowity fenomen. I Jezus podyktował tą koronkę do Bożego Miłosierdzia i czytamy w dzienniczku, że także Jezus obiecał, dał obietnicę, że ci, którzy będą odmawiali koronkę do Bożego Miłosierdzia, otrzymają niesamowite łaski. Jedna z obietnic jest taka, gdzie Jezus mówi, gdyby największy grzesznik na ziemi, odmówił koronkę do Bożego Miłosierdzia raz w życiu, otrzyma niesamowite łaski ze źródła Bożego Miłosierdzia. Największy grzesznik raz w życiu, niesamowite łaski ze źródła Bożego Miłosierdzia. A gdyby tą koronkę odmawiać nie raz w życiu, raz w roku, raz w miesiącu, raz w tygodniu, a codziennie, przecież potrzebujemy Bożego Miłosierdzia dla nas, naszych bliskich, małżeństw, rodzin. Mamy, moi drodzy, konkretne propozycje, kiedy nie wiemy, jak się modlić. Ale chciałbym, abyśmy także wymienili sobie przeszkody. To, co nam przeszkadza, to, co nam utrudnia pięknie i dobrze się modlić. Wymieniłbym takich przeszkód 7. Zapewne jest więcej. Ale na pierwszym miejscu bym wymienił to, co jest przyczyną wszelkiego zła. Nie tylko w modlitwie. Bo moi drodzy, to nie jakieś tam pandemie, to nie wojny, to nie inflacje, to nie drożyzny są dzisiaj największym problemem. Nawet nie choroby nasze osobiste. A największym problemem dzisiaj jest grzech. To grzech jest przyczyną wszelkiego zła i w naszym życiu, w naszych małżeństwach, w naszej rodzinie, w naszej wspólnocie. Grzech jest przyczyną wszelkiego zła. Mogliby oczywiście byśmy powiedzieć, no z natury jesteśmy grzesznikami, przez to, że żeśmy zaciągnęli grzech pierworodny. Bóg dał nam niesamowitą łaskę sakramentu pokuty, gdzie okazuje niesamowite swoje miłosierdzie, chce nam przebaczać każdej i wszystkie nasze grzechy. Tam w Gdańsku, gdzie osobnie obecnie posługuję, mieszkam, w naszym klasztorze przy kościele jest tak zwana dzienna, całodzienna spowiedź, stały konfesjonał. Od 6 rano do 18 spowiadamy, 12 godzin dziennie, 3,5 tysiąca ludzi miesięcznie, ponad 48 tysięcy ludzi rocznie. Jakże niesamowite jest Boże miłosierdzie. Ale jeszcze większym problemem jest trwanie w grzechu, z własnego wyboru, z własnej decyzji. Kiedy człowiek może wyznać, zmienić to, a nie chce. No to jeżeli ktoś w takim grzechu trwa świadomie, dobrowolnie, no to jak może swobodnie się modlić? Jak może swobodnie z Bogiem rozmawiać? Po drugie, bym wymienił złe relacje z innymi ludźmi. I to najpoważniejsza przeszkoda. Kiedy jestem z kimś skłócony, niepogodzony, że jakąś nienawiścią, pogardą, zemstą, w gniewie, szczególnie złe relacje małżeńskie są przeszkodą w modlitwie. Moi drodzy, każdy z nas przecież dobrze zna przykazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym umysłem, całym sobą, a bliźniego swego jak siebie samego. I myślę, że nikt z nas tutaj obecny nie ma problemu z miłością do Boga, bo zapewne każdy z nas kocha Pana Boga. Wyrazem chociaż tej miłości jest nasza obecność teraz na mszy świętej w czasie rekolekcji. Myślę, że nie ma większego problemu także nikt z nas z miłością do siebie, no bo tak się dbamy o siebie, troszczymy się, żeby się wyspać, dobrze zjeść, dobrze się ubrać, coś fajnego kupić. Ale z tą miłością do bliźniego. Zobaczmy, nawet faryzeusze szukali zaczepki do Pana Jezusa, pytali się: Panie, a kto jest właśnie ty, kto właściwie jest moim bliźnim? No kto? Każdy człowiek. I pijaczek, i żebraczek, i tego, który gdzieś tam spotkamy na ulicy, gdzieś tam klęczy, żebrze, i gdzieś nasz sąsiad, którym jestem skłóconym, i ten, który teraz w ławce siedzi po prawej, po lewej, z tyłu, z przodu, to jest mój bliźni. Bo jeżeli jestem skłócony z moim bliźnim, no to jak mogę swobodnie się modlić? Zobacz, to już Stary Testament uczył, że kiedy jesteś skłócony, niepogodzony z bliźnim, zostaw ofiarę, którą zanosiłeś do świątyni dla Boga, pójdź pogódź się z tym bliźnim, a dopiero później wróć i złóż tą ofiarę. Kolejną taką przeszkodą bym wymienił nieprzebaczenie. Stawia nas w bardzo trudnej sytuacji na modlitwie. Zobaczmy, nawet święty Piotr pewnego dnia przychodzi do Jezusa i pyta się: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bliźniemu, mojemu bratu, jeśli mnie skrzywdzi? Czy aż 7 razy? A 7 razy oznacza pełnię, doskonałość. Co Jezus odpowiada? Piotrze, nie 7 razy, ale 77 razy. Moglibyśmy nawet troszeczkę lekko parafrazować słowa Jezusa i powiedzieć 777 razy, 7777 razy, czyli przebaczyć każdemu za wszystko i zawsze. Moi drodzy, nie ma nikogo z nas tutaj, nie ma nikogo, kto by chociaż raz, wiele razy, nie ma nikogo z nas, kto nie zostałby skrzywdzony przez inną osobę. Nie ma, no bo takie jest życie. Każdy z nas nosi jakieś zranienia. Czym bardziej kogoś kochamy, czy kochaliśmy, te zranienie, ta krzywda jest większa. Nieraz nam się wydaje po ludzku, że to jest nie do przeskoczenia, nie do przebaczenia. Sam raz czy drugi słyszałem, jak powiedziała osoba, ja jej nigdy nie przebaczę, bo ona mi taką krzywdę uczyniła. Może bądź nieraz się słyszy, że ktoś żyje wręcz w nienawiści, w nieprzebaczeniu do kogoś bliźniego, sąsiada, z rodziny, a przystępuje sobie swobodnie do spowiedzi, do komunii świętej. Przecież to jest wszystko świętokradztwo. Wszystko jest nieważne, kiedy nie przebaczę z serca. Nawet lekarze mówią, że kiedy człowiek przebaczy jakąś winę, jakieś zło, krzywdę, ustępują pewne choroby, bezsenność, nadciśnienie, wady serca i tyle pokoju w sercu. I człowiek się dziwi, skąd to się wzięło. Kiedy jest nam ciężko przebaczyć, kiedy jest nam trudno przebaczyć, pierwszym krokiem to warto modlić się za tą osobę. Bo tu nie chodzi o tą osobę, tu chodzi o mnie, że ja przebaczam, nie noszę urazy, nie noszę żadnej przeszkody dla tej osoby. Ta osoba może nawet nie wie, nas skrzywdziła. Nieraz to może być, nawet to mógł być jakiś żart. Ile razy w małżeństwie, moi drodzy, są tu małżeństwa przecież, ile razy w małżeństwie po 30, po 40 latach żona czy mąż powie, a ty mi tam 40 lat temu to i to powiedziałeś. Widzimy? Nosimy w sobie takie urazy. Przebaczenie jest czymś wyjątkowo ważnym, bo jeżeli my nie przebaczymy, możemy dojść do takiej sytuacji niekomfortowej, kiedy Bóg nam nie przebaczy. I co wtedy? Gdzie pójść? Do kogo się udać? A jeżeli żyję w nieprzebaczeniu, no to jak mogę swobodnie, spokojnie się modlić? Kolejną taką przeszkodą bym wymienił pycha i egoizm. To kolejna sytuacja powodująca, że sam Bóg jest przeciwko człowiekowi. Moje ja dzisiaj jest odmienione przez wszystkie możliwe przypadki. Egoizm dzisiaj jest tak silny, tak mocny, doświadczamy także wokół siebie, znamy taki, tylko ja się liczę. Czym bardziej ktoś tam wymyśli większe dziwadło, pomysł na życie, no bo ja mam prawo do szczęścia, jeszcze dopowie. No i na wszystkim się znamy, wszystko najlepiej wiemy, znamy takich geniuszy w rodzinie, wśród znajomych. On może wypowiedzieć się na każdy temat, społeczny, polityczny, religijny, na wszystkim się zna, jest no niesamowity fachowiec. Aż człowieka przeraża, tak wszystko wie, ale nie można mu nic powiedzieć, nie można powiedzieć swojego zdania, swojej opinii, no bo on się na wszystkim zna. Dzisiaj znowuż także lekarze się skarżą, że przychodzą pacjenci i mówią, panie doktorze, ja wszystko wiem. Ja sobie w internecie doczytałam, ja choruję na to, na to, na to, to i to proszę przepisać. Po co badania robić? Pycha w sercu sprawia, że napotykamy nas przeciw samego Boga, a więc jakże możemy mieć szansę, aby cośkolwiek uzyskać na modlitwie? W Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 18 Jezus daje nam przepiękny przykład, było chyba w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu czytane tu na mszach świętych, podobieństwo modlitwy pobożnego faryzeusza i grzesznego celnika. Faryzeusz przychodzi, Panie Boże, dziękuję Ci, jestem taki piękny, taki wspaniały, tyle się modlę, tyle się dzielę, tyle dobra czynię. A ten nie, jak ten celnik, ten grzesznik tam. A celnik bił się w piersi i mówił, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Która modlitwa bardziej podobała się Bogu? Kolejną taką przeszkodą, którą bym wymienił, jest niewiara. To bardzo powszechna przeszkoda. Wszyscy toczymy zmaganie w tej dziedzinie. Wiara, choćby minimalna, jest niezbędna, aby przystępować do Boga. Niewiara obraża Boga, bo podważa Jego obietnice i wiarygodność. Modlę się, ale i tak nie wierzę, że cokolwiek na tej modlitwie uzyskam. Mój drodzy, zawsze proponuję pierwszą rzecz dla ludzi wierzących, to się modlić. Cokolwiek by to było. Większe mniejsza sprawa, tragedia, nie wiadomo co, modlić się, bo modlitwa ma niesamowitą siłę i moc. To raz czy drugi słyszałem, tutaj to już nawet modlitwa nie pomoże. No to gdzie iść, do kogo iść? Bez komentarza. Pięknym przykładem dla nas takiej wytrwałej modlitwy, bo my byśmy chcieli tak szybciutko załatwić, odmówić jedno Ojcze nas, zdrowaś Mario, po co Panu Bogu się narzucać, tak szybciutko to pozałatwiać, przez jedną zdrowaśkę mieć wszystko poukładane, ale to tak nie działa. To Pan Bóg jest sprawcą wszystkiego, początkiem i końcem. Pięknym przykładem jest dla nas święta Monika. Najczęściej się ją poda jako przykład, która, jak to mówi historia, we łzach całe życie modliła się o nawrócenie swojego syna Augustyna, który prowadził hulaszcze życie. Tak się modliła, tyle lat się modliła. Ona się modliła, żeby się tylko nawrócił i przyjął chrzest. Tylko to się modliła, żeby doczekała tego. I doczekała się. Doczekała się za życia, kiedy się nawrócił, przyjął chrzest święty, a nawet został kapłanem. Ale już nie doczekała, kiedy został biskupem, doktorem Kościoła i świętym. Bo modlitwa ma niesamowite siłę i moc. Kiedy modlimy się wytrwale, wiernie, Bóg nam jeszcze więcej dorzuci, jeszcze więcej da, niż to, co tylko prosimy. Ale to trzeba wytrwałości. Kolejną przeszkodą jest lenistwo. No po prostu mi się nie chce. Albo sobie myślę, że to nudne, że to nie mam czasu, że niby coś bardziej pożyteczniejszego mogę zrobić. No oczywiście te modne, no nie mam czasu, na nic nie mam czasu. Najbardziej urobiony człowiek na ziemi. Mąż siedzi już 5 godzinę przed telewizorem, ogląda 1538 serial telenowele. I już w 5-6 godzinę siedzi przed tym telewizorem, żona mówi, słuchaj, może mi poszedł śmieci wyrzucić. Kobieto, ja nie mam czasu. No nie mam czasu. Jeśli nie mam czasu na nic, to jak znajdę czas na modlitwę? Kogo kocham, zawsze znajdę na to czas. I ostatnią taką przeszkodą, bym wymienił, to są rozproszenia. Bo myślę o czymś innym, o swoich sprawach, które jeszcze muszę wykonać, o różnych codziennych troskach, problemach, chorobach. Nawet teraz moglibyśmy się założyć. Nie jeden z nas ma różne myśli, nie musi mieć kosmatę, ale myśli o po mszy świętej muszę wrócić do domu. Tramwajem, autobusem, samochodem, będą korki, może ktoś musi iść do sklepu coś zrobić, zakup, może kogoś chorego odwiedzić. Ale od takiego myślenia, zamartwiania nic się nie zmieni. I chodzi o to, żeby te nasze sprawy, które przeżywamy, zamienić na modlitwę. Panie Boże, pobłogosław, żeby szczęśliwie po mszy wrócić do domu. Panie Boże, pobłogosław, żeby zrobić dobre zakupy, kupić co potrzeba, żeby nie było kolejek. Panie Boże, pobłogosław tym wnukom, żeby rosły zdrowo, uczyły się, były grzeczne. Pobłogosław temu mężowi, żeby przestał już pić, żeby był grzeczny, zdrowy. Zamienić to na modlitwę. Moi drodzy, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, który cytuje list świętego Jakuba, między innymi takie słowa. Nic nie posiadacie, gdy się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Jeżeli prosimy sercem podzielonym, Bóg nie może nas wysłuchać, gdyż chce naszego dobra, naszego życia. Nie martw się, jeśli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co Go prosisz. Oznacza to, że chce On przysporzyć Ci dobra przez Twoją wytrwałość w pozostawaniu z Nim na modlitwie. Tak nas przygotowuje do przyjęcia tego, co jest gotów nam dać. I tak naprawdę podsumowując, moi drodzy, w modlitwie, to jest najważniejsze? Żeby się modlić. Tak jak potrafię, tak jak umiem, mimo tych przeszkód, lenistwa, zniechęcenia, rozproszeń, że się modlę. Bo tylko modlitwy możemy nauczyć się pięknie, regularnie, wytrwale modlić. Niech nasze refleksje, rozważania na temat modlitwy zakończy modlitwa optymisty. Dobry Boże, dziękuję Ci za bałagan, który muszę posprzątać po imprezie, bo to oznacza, że mam przyjaciół. Dziękuję Ci za podatki, które muszę zapłacić, ponieważ to oznacza, że jestem zatrudniony. Dziękuję za trawnik, który muszę skosić, za okna, które trzeba umyć, bo to oznacza, że mam dom. Dziękuję za ubranie, które jest troszeczkę za ciasne, ponieważ to oznacza, że mam co jeść. Dziękuję za cień, który patrzy, kiedy pracuję, bo to oznacza, że jestem na słońcu. Dziękuję za duży rachunek za ogrzewanie, bo to oznacza, że jest mi ciepło. Dziękuję za panią, która siedzi za mną w kościele i drażni mnie swoim śpiewem, ponieważ to oznacza, że mam dobry słuch. Dziękuję za to, że chwilkę przysnąłem na tym kazaniu, bo to oznacza, że czuję się tutaj tak jak u siebie w domu. Dziękuję za sterty rzeczy do prania i prasowania, bo to oznacza, że moi ukochani są blisko. Dziękuję za budzik, który odzywa się każdego ranka, ponieważ to oznacza, że żyję. Dziękuję za zmęczenie i obolałe mięśnie pod koniec dnia, bo to oznacza, że byłem aktywny. Amen.